Ja myślę, że rodzina królewska to jest w ogóle pewne teatrum. To jest pewien teatr, symboliczny teatr, który dzieje się na co dzień. To jest pewne reality show na naszych oczach. To jest ich funkcja w społeczeństwie. Oni nie mają realnej władzy. Oczywiście mogą na nią wpływać. To też nie jest tak, że rodzina królewska wyłącznie służy do machania. To też tak nie wygląda. Natomiast ta władza symboliczna jest bardzo silna. Na to wszystko nakłada się kilka czynników. Po pierwsze, że jest to brytyjska rodzina królewska, a kultura anglosaska jest kulturą popularną, tworzy kulturę popularną. I tworzy ją nie tylko przez swoją brytyjskość, to nie jest tak, że wyłącznie Brytyjczycy tworzą tą kulturę popularną, ale tworzą ją przede wszystkim Amerykanie. Jest w Amerykanach pewna tęsknota za metropolią brytyjską, jest pewna fascynacja tą kulturą brytyjską, która jednak jest nieco inna, jest bardziej arystokratyczna, jest bardziej osadzona w historii, głębiej osadzona w historii, nieco różniąca się od tej demokratycznej formuły kultury, która występuje w Stanach Zjednoczonych. Jest więc fascynacja Wielką Brytanią i niewątpliwie to, że to Amerykanie właśnie też fascynują się Royalsami, czy fascynują się tą brytyjskością rozumianą właśnie poprzez osobę królewską. I te kultury też się gdzieś przenikają. Artyści, twórcy przecież działają i na rynku brytyjskim.
Ba,
na rynku...
członkowie rodziny królewskiej, tej współczesnej, prawda?
Meghan Markle. Dokładnie, więc to się wszystko przenika. I to też powoduje, że rodzina królewska weszła do popkultury, tej tworzonej właśnie przez ten system anglosaski. Oczywiście fascynuje też ich długowieczność. No to wspomnieliśmy właśnie o księciu Filipie, który przez ponad 70 lat pełnił ważną funkcję, ale królowa Elżbieta II. To też jest osoba, mijali papieże, premierzy, zmieniały się systemy polityczne, a Elżbieta ciągle trwa. I no, mieliśmy taki fenomen popkulturowy, jakim był Franciszek Józef, monarcha austro-węgierski, który też bardzo trwale zapisał się w pamięci ludzi na przełomie XIX i XX wieku i też gdzieś to jego oblicze, dzisiaj może troszkę bardziej zapomniane, ale mimo wszystko, jeżeli sobie spojrzymy na kulturę w XIX, na przełomie XIX i XX wieku, to też jego wpływ jest bardzo silny. Królowa Wiktoria, królowa brytyjska, która całą epokę gdzieś od swojego imienia
i do niej wracamy w różnych kontekstach.
Tak, wracamy. Więc długowieczność też tworzy pewną taką fascynację. Też pewien element, który udaje się rodzinie królewskiej zachować, to jest pewne balansowanie pomiędzy tym, że rodzina królewska zachowuje pewną tajemniczość, zachowuje jednak pewne zdystansowanie, ale jednocześnie potrafi być otwarta. To nie jest tak jak w przypadku innych rodzin królewskich, które przecież jeszcze są w Europie, w Belgii, w Hiszpanii czy w Szwecji, że jednak na przykład monarchia szwedzka jest tutaj dobrym takim przykładem takiej monarchii, która jest już pewną codziennością. To nie jest monarchia szczególnie skryta, ona już jest bardzo zdemokratyzowana. I faktycznie ona takich emocji nie budzi, natomiast monarchia brytyjska balansuje pomiędzy otwartością, a jednak jeszcze pewną skrytością, pewnym konserwatyzmem, klasycznością. I to niewątpliwie też pociąga, bo to tworzy taką przestrzeń mitu, tego mitu starożytnego. I myślę, że to jest taki najważniejszy czynnik fascynacji Royalsami, że Royalsi gdzieś wracają do tego starożytnego mitu. Na czym starożytny mit polegał? Otóż polegał on na tym, że z jednej strony kreowano sobie wspaniałą wizję świata bogów, rodziny bogów, bo oni tworzyli przecież rodzinę, która gdzieś mieszka na Wysokim Olimpie, piją miód, ambrozję i żyją wspaniale i są idealni, bo są bogami. Ale jednak mity nie skupiają się na ich idealności. My wiemy, że oni są idealni, ale skupiają się na tych wszystkich rysach, szwach. I to, co jest, myślę, w rodzinie królewskiej fascynujące i czym się fascynuje kultura i czym się fascynuje popkultura...
To te błędy, to te kontrowersje, to te skandale.
To właśnie, skandale, te rysy, bo co te rysy pokazują?
Że są ludźmi, a nie
Że są ludźmi, tak, że są ludźmi. Oczywiście oni swoją boskość zachowują, bo pewnie będziemy mówili o serialu The Crown, on jest właśnie tak skonstruowany, że my wszyscy wiemy na koniec każdego sezonu, że królowa jest bardzo ważna, że ona jest wielka i ona jakby trzyma to wszystko w swoich rękach, ale mimo wszystko są pokazane te rysy, są pokazane te ślady, bo te ślady te rysy pozwalają nam spojrzeć na rodzinę królewską w taki sposób, że patrzymy na nich i mówimy, ojej, ale oni są w sumie są trochę tacy jak my, mają takie same problemy, takie same fascynacje.
Czasami mają, czasami może to jest nawet zbyt łagodne określenie, mają gorzej niż my, bo kiedy spojrzymy sobie na historię Diany, księżnej Diany, która w sposób szczególny i z takiej szczególnej perspektywy jest w serialu The Crown pokazana, jako ta nie księżniczka, która weszła do pięknego świata usłanego różami, tylko wręcz przeciwnie, jako bardzo smutna, młoda kobieta pogubiona, która tak naprawdę nie wie, gdzie trafiła i nie wie, czy dobrze się stało,
tak,
prawda?
Tak, to jak w micie greckim.
I sobie ktoś może powiedzieć, nie, to ja mam lepiej, z moim partnerem w domu ja mam lepiej.
Tak, ja mam nawet lepiej, tak. Oni są jeszcze dziwniejsi, oni mają jeszcze większe dziwactwa. To jest nie tylko wątek Diany, ale przecież w serialu The Crown mamy ten wątek ukrywanych, na przykład kuzynek z powodu ich niepełnosprawności. Bardzo wiele osób może spojrzeć, ojej, a ja też mam kogoś niepełnosprawnego, my go wcale nie ukrywamy. No to oni są jeszcze gorsi, ale mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy my nawet tą ich gorszość interpretujemy, no tak, ale oni są władcami, oni jednak są z arystokracji i wymusza na nich pewna rzeczywistość to, żeby oni się właśnie tak zachowywali, a nie inaczej.